Świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Refleksja teologiczna, biblijna, która nam dzisiaj będzie towarzyszyć przy analizie tego Słowa Bożego, rozpoczyna się w Księdze Rodzaju. Jesteśmy świadkami, przybywając tutaj na kolejną Eucharystię niedzielną, losów Abrahama i Lota. Ci dwaj mężczyźni są kierowani przez Pana Boga, pociągani ku sobie. Jednak Bóg nie wybiera Lota, tylko Abrahama. Dlaczego nie wybiera Lota? Otóż odrzuca go, bo jest chciwy i jest niedowiarkiem. Abraham natomiast jest pokorny i ufny. Jest to człowiek niezwykły, który potrafił zaufać Bogu w najtrudniejszych chwilach swojego życia. To on dzięki wierze, jak dzisiaj dowiedzieliśmy się z tego fragmentu Księgi Rodzaju, rozpoznaje w posłańcach pod dębami Mamre Pana Boga. Trzeba naprawdę dużej wiary, żeby dojrzeć Boga tam, gdzie inni Go nie widzą. Otóż nie ma tej wiary, albo nie w takiej ilości, jak Abraham i jego żona Sara. Nie dowierza Bogu, który może uczynić to, co jest niemożliwe dla człowieka. Kiedy wysłańcy Boga mówią jej, że będzie matką, a jest w podeszłym wieku, zaczyna wątpić. Kieruje się tym myśleniem czysto naturalnym. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no zna swoją biologię i wie, że to jest niemożliwe. A jednak u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Być może tak długo nie miała dziecka i Abraham, aby stało się oczywistym, że ten dar od Boga nie ma innego autora, nie ma innego ojca, tylko Bóg jest ojcem tego dziecka. Tylko Bóg daje tę łaskę Sarze i Abrahamowi. Bóg, kiedy obiecuje człowiekowi, że coś spełni, zawsze tego dotrzyma. Bywa tak, że się spóźnia, że człowiek traci cierpliwość, że zapomniał już o rozmowie z Bogiem, odwrócił się plecami, porzucił wiarę i kult religijny, a Bóg dotrzymuje słowa i przychodzi do człowieka i zawstydza go. Bywa i tak, że zawstydza na końcu naszych dni, kiedy już właściwie pukamy do bram Królestwa Niebieskiego. To jest Bóg. W momencie przyjścia na świat Jezusa Bóg odsłonił swoje serce. Ten Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, ten Bóg, którego nikt nigdy nie widział, On chciał pokazać, jakie jest Jego serce. I to serce jest miłosierne i kochające. Wzrusza się. Uzdrawia. Wypędza złe duchy. Wybacza. Czyni cuda. Nawet wskrzesza. Ale przede wszystkim to serce zechciało umrzeć za każdego z nas. To jest tajemnica Najświętszego Serca Bożego. To jest tajemnica nie tylko naszego zbawienia, ale naszego sensu życia. Odsłonięcie tej tajemnicy nie oznacza jednak, że jest w pełni zrozumiała i wielu ludzi nie rozumiało, nie rozumie, nie będzie rozumieć, co więcej wzgardzi tą tajemnicą, która jest dana człowiekowi po to, by człowiek był szczęśliwy, by żył w ufności do Pana Boga i nawet nie drżał, gdy idzie ciemną doliną i wydaje się, że nie przejdzie tej doliny. Tak jak Izraelitom wydawało się, że nie zdążą uciec przed Egipcjanami i wjechali w Morze Czerwone, które się rozstąpiło, a mur z wód był po lewej i po prawej stronie. Z Bożą pomocą zdążysz uciec. Dasz radę. Bóg jest z tobą. Bóg osłoni cię. Przykładem tych, którzy nie zrozumieli odsłonięcia tego serca Bożego, tej tajemnicy zbawienia, są Kolosanie, do których święty Paweł przemawia, pisze list. To jest ten drugi fragment dzisiaj z liturgii słowa, który słyszeliśmy. W czym tkwi problem? Otóż Paweł apostoł mówi im o tajemnicy zbawienia, mówi im o Jezusie, mówi o Bogu. Mówi, że właśnie w Chrystusie mogą pokonać każdą siłę zła, a oni nie dowierzają. Oni słuchają opowieści tak jak legendy, jak bajki. Jak wielu chrześcijan tak słucha opowieści biblijnych. No pouczające są, wzruszające są, ale ostatecznie czy tak było? Podobnie z Kolosanami. Paweł toczy więc walkę wewnętrzną. Jak im pomóc? No jak im pomóc? Słowo ich nie przekonuje. Nie przekonuje także i czyn świętego Pawła. Więc Paweł ofiaruje swoje życie, swoje cierpienia w intencji Kolosa. Może się zdarzyć tak w naszej rodzinie i w relacjach z bliskimi, znajomymi, że nie możemy kogoś przekonać żadnym słowem. Wzrusza ramionami, bywa, że jest opryskliwy, a nawet niegrzeczny. Odwraca się od Boga, a nas lekceważy. I schodzi na złą drogę i wiemy, że zagraża niebezpieczeństwo temu człowiekowi, tej osobie bliskiej, bywa, że i kochanej. Wówczas można sięgnąć po tę najbardziej przekonującą i najbardziej skuteczną broń. Jest to ofiarowanie swojego cierpienia za tego człowieka. Tak uczynił Paweł apostoł. Ofiarował to wszystko, co go spotykało. Chłosty, fałszywe oskarżenia, sądy, więzienie, ucieczki, niebezpieczne podróże. Cały katalog tych niebezpieczeństw i cierpień można napotkać w jego pismach. To wszystko ofiarował za Kolosan i za tych, którzy nie byli przekonani do końca. Jest to przykład składania siebie w ofierze za innych, tak jak za nas złożył swoje życie Jezus Chrystus. Jest pośród nas tylu młodych ludzi, którzy gotowi są na eskapady, podróże, wspinaczki, na najwyższe szczyty, penetrowanie jaskiń i nurkowanie tam, gdzie inny człowiek już nie da rady. A człowiek taki odważny i silny cofa się przed ofiarą swojego życia za kogoś, kogo kocha. Nie chce znieść najdrobniejszego upokorzenia, cierpienia. A był na górze. Był na końcu świata. Wykonywał różne akrobacje i niebezpieczne sporty ekstremalne. A nie chce ofiarować coś ze swojego życia. Przykład Marty i Marii uświadamia nam, że ta siła tkwi w jednym punkcie i to jest punkt osobowy. Jest to Jezus Chrystus. Kontemplacja, a więc zachwycenie się, takie bez słów, po prostu wzruszenie głębokie, które przenika aż do głębi duszy, nie może pozostać jednak bez czynu. Święty Jakub apostoł będzie nam przypominał, to powielokroć, że wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego gdy Chrystus przybywa do domu Marty i Marii i widzi ich działanie, jedna modli się zachwycona słowem Jezusa, druga pracuje, obie pochwalił, ale jednocześnie skorygował ich postępowanie. Obu. Jeśli się modlisz, jeśli jesteś zachwycona, zachwycony słowem Jezusa i przylgnęło twoje serce do tego słowa, musisz przejść do czynu. A jeśli czynisz dobro, to dobro w końcu się wypali, jeżeli odetniesz się od Słowa Bożego i odetniesz się od osoby Jezusa Chrystusa. Jezus bowiem jest znakiem dla nas i siłą, jest ocaleniem. Ale znowu tutaj trzeba stąpać bardzo konkretnie i realnie po ziemi. Jest znakiem sprzeciwu. Był, jest i będzie. Ci, którzy uwierzyli Chrystusowi, idą za Nim, będą tak piętnowani jak Chrystus. I Chrystus o tym przypomina. To może dziać się w naszej rodzinie, w miejscu pracy, w szkole, tam gdzie jesteśmy. Myślelibyśmy, że z powodu Jego pięknej nauki i niezwykłego czynu śmierci na krzyżu będzie przyjęty przez wszystkich. A Jego osoba i Jego czyny, Jego nauka są odrzucone też i przez wielu ludzi. Jest to znak sprzeciwu. I człowiek, który idzie drogą Jezusa Chrystusa, też będzie znakiem sprzeciwu. Ale Chrystus nakazuje kochać. To, co często nam obecnie wmawiają różni ideolodzy, że w chrześcijaństwie jest nienawiść, dlatego, że przypominamy o grzechu i o niebezpieczeństwie utraty zbawienia. Chrystus przyszedł na świat nie po to, by potępić, ale zbawić. I On kocha. I ta miłość doprowadziła Go aż na krzyż. Ale Chrystus nie akceptuje grzechu, bo z powodu grzechu zginął. Należy o tym pamiętać. I Chrystus uczy nas, i wyraźnie o tym mówi, że boskie sprawy bardziej niż ludzkie mamy traktować poważnie. Że są sprawy, gdzie nie możemy cofnąć się ani kroku do tyłu. Że przykazania Boże powinny być na pierwszym miejscu. Człowiek, który odrzuca przykazania Boże, nie jest naszym bratem. To nie jest brat w wierze. To nie jest brat w miłości. Za tego człowieka należy się modlić. Można nawet ofiarować swoje życie, ale nie dzieli z nami jednej wiary, jednego stołu eucharystycznego. Nie łamie Eucharystii, bo go to nie obchodzi, bo w to nie wierzy, a często i gardzi tym. Jezus ostrzega przed utratą wiary i niewykorzystaniem łaski, tak jak miasteczka Betsaida, Korozajn. Dlaczego? Właśnie te miasta tak ostrzegał. Bo w pobliżu tych miast i w samych miastach On działał najbardziej aktywnie. Tam było najwięcej uzdrowień. Tam były spektakularne cuda, ale też i głosił naukę, która poruszała do głębi. I nie poruszyła tych ludzi. Poruszyła obcych. Dlatego On mówi, lżej będzie Sodomie i Gomorze na sądzie ostatecznym niż tym miastom. W dzisiejszych czasach chyba najpowszechniej jest głoszona Ewangelia. W internecie, w telewizji, wszędzie, gdzie otworzymy, możemy środki masowego komunikowania, możemy znaleźć Słowo Boże, Ewangelię, mszę transmitowaną, homilię, analizę, teksty, Pisma Świętego, Ojców Kościoła, co sobie dusza zapragnie. W tym szpitalu jest z nami serce Boga w Najświętszym Sakramencie. Jest kult Matki Bożej. Trzeba tylko chcieć. A jeśli człowiek nie chce, to nic nie pomoże. Dlatego przestrzega Chrystus tych, którzy nie wykorzystali łaski i zakrywa przed nimi dzieła swoje. Natomiast odkrywa te dzieła przed ludźmi, którzy mu ufają. Są prostego serca, bez podstępu i dla nich ma zdroje wszelkich łask. To jest też tajemnica naszych relacji z Panem Bogiem. Czyni to zawsze w uniżeniu, cierpliwie i oznacza i wskazuje nam drogę, że mamy być gotowi na przyjęcie krzyża. Nawet często za cenę, że pod tym krzyżem upadniemy. Bywa tak, jak nasi bracia na świecie, że oddamy życie za krzyż. Jak chrześcijanie, współcześni. Nie ty, nie ci, którzy już dawno zginęli na arenach i w różnych prześladowaniach. Obecnie dzieje się to na świecie. Oddają katolicy i chrześcijanie, protestanci życie za Jezusa w różnych miejscach na świecie. Tylko Bóg może bowiem dać ukojenie i odpoczynek człowiekowi. Nie ma innej drogi. Na innych drogach to są chwilowe. Można tutaj użyć słowa chwilowy relaks, chwilowy odpoczynek. Ale to ukojenie daje Bóg. I On mówi tak, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Czym jest ten człowiek utrudzony i obciążony, który przychodzi do Niego? Czy to jest ciężka praca? Czy to tylko choroby i cierpienia? Owszem, ale nie chodzi o takie obciążenie i utrudzenie, tylko o to maksymalne, gdzie człowiek całym swoim życiem, całym swoim sercem chce przylgnąć do Pana Boga i wszystko mu staje na przeszkodzie. On sam sobie ze swoimi słabościami i nałogami. Drugi człowiek, który go wypycha z tej drogi i ludzie, którzy w sposób zaplanowany niszczą jego religię. Dlatego Jezus wykazuje fałsz twierdzenia, że tajemnicą ludzkiego szczęścia jest wolność od wszelkich praw. To, co słyszymy teraz, co nam próbuje się wtłoczyć, wręcz pod ciśnieniem. Człowiek wyzwolony od dekalogu to człowiek szczęśliwy. To jest bajka, utopia. Jedynie poddanie się prawu Chrystusa daje wolność i szczęście, a jest to prawo miłości, prawo dekalogu i prawo miłości. Jezus zatem wobec prześladowań był pokorny, cichy, nie spierał się. Ale nie była to safanduła. Nie, jest to Syn Boży. Najpiękniejszy z pięknych, najszlachetniejszy i najmądrzejszy. Nie gasił małej wiary surowym sądem, ale nie ustępował, nie cofał się. Był konsekwentny i za to poniósł śmierć na krzyżu. Za co? Za każdego z nas. Byśmy też nie cofali się, byli konsekwentni, łagodni, ale trwali przy swojej wierze do samego końca. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.